With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawitaj Królowo, różańca świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Zawitaj bez masy,
Święty Jan Paweł II powiedział: w czasie nabożeństwa październikowego kontemplujemy tajemnicę świętej hostii i jesteśmy najbliżej naszej ukochanej Najświętszej Matki. Nikt tak jak Maryja nie pomoże nam rozważyć tajemnic życia jej Syna, obecnego w świętej hostii. Wypełnieniem wszystkich tajemnic różańca jest święta hostia.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Wężyka.
Witam Was, drodzy rodacy, miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przygotowując się do dzisiejszego programu, sięgnąłem do naszego archiwum. Znalazłem tam pogadankę, która szczególnie nadaje się na dzisiaj. Ojciec Justyn Figas zatytułował swą pogadankę Przykłady pociągają. A jakie to przykłady? To Eucharystia i różaniec w życiu ludzi. Zacznę od pierwszego przykładu, świadectwa, które, jak mi się zdaje, ojciec Justyn zaczerpnął z jakiejś gazety lub książki. Posłuchajcie. Dziadek mój, mimo że urodził się i wychował w okolicy Pittsburgha, kiedy ukończył kurs medycyny, przeniósł się do Chicago i tu, w jednym ze szpitali, przez 4 lata pełnił służbę internisty. Był twardym metodystą. Nie wstydził się swej wiary i miał odwagę przyznać się do swego wyznania. Jego koledzy, młodzi doktorzy, radzili mu, aby w początku osiedlił się w jakimś większym mieście na wschodzie. Ale on miał swoje zamiary. Wysłuchał wszystkie rady, ale zrobił to, co od dawna postanowił. Mianowicie osiedlił się w małym miasteczku na środkowym zachodzie. Zaznaczyć warto, że mieszkańcy mieściny owej w większości byli to Szwedzi, Niemcy i Belgijczycy. Naturalnie byli też i Polacy, bo Boże mój, gdzie ich nie było? Ale ci byli w mniejszości. Najwyżej tego biedactwa było około 40 rodzin. Mimo tak małej liczby zdobyli się na maleńki kościółek drewniany, który pobudowali na górce, tuż poza miasteczkiem. Dziadek nasz, może przypadkiem, a może też z rządzeniem opatrzności, miał swój ofis w miasteczku, prawda, ale przy ulicy, która łączyła się z drogą prowadzącą do kościółka. Biuro swe otwierał rychło, bo już o godzinie 8 z rana. Pragnął bowiem obsłużyć farmerów, którzy z boleściami i dolegliwościami do miasta przyjeżdżali. Nieraz, kiedy pacjentów nie było, on stawał przy oknie na drugim piętrze budynku i przypatrywał się ruchowi na ulicy. Kiedy pewnego ranka, nieco przed godziną ósmą, stał tak zamyślony, rzucił okiem w stronę kościoła i zauważył, że pod górkę, krokiem powolnym, ociężałym, z pewnym wysiłkiem, szła biednie ubrana starsza kobiecina. Szła, nie oglądając się ani na prawo, ani na lewo. Wreszcie znikła za drzwiami kościoła. Od dnia tego, co rano jakaś siła tajemnicza, a może to był głos sumienia, a może też ciekawość naturalna, pędziła go do okna, aby popatrzeć na dziwną kobietę, która bez względu na pogodę regularnie zdążała do kościoła. Wypytał się sąsiadów, co to za jedna. Powiedziano mu, że to wdowa, która we dnie ciężko pracuje na utrzymanie pięciorga dzieci, a wieczorami pierze bieliznę dla kilku zamożnych rodzin. Ta wiadomość zaostrzyła jego ciekawość. I tak minęło kilka miesięcy. Przyszła zima, a z zimą mrozy, śniegi, zawieje. Ale kobieta, ku zdziwieniu naszego dziadka, nie bacząc na pogodę, trzymała się swego zwyczaju. Co rano szła do kościoła. Pewnego ranka, po całonocnym deszczu bardzo mroźnym, który chodniki i jezdnie pokrył skorupą szklaną śliskiego lodu, mój dziaduś stanął w oknie, pytając siebie, pójdzie czy nie pójdzie przy takiej niepogodzie do kościoła. I już był gotów założyć się sam ze sobą, że nie pójdzie, bo kto by chciał ryzykować swe nogi i ręce na tej ślizgawicy, na tej stromej ulicy, lodem pokrytej, prowadzącej do kościoła. Właśnie w tej chwili, pod oknem jego biura, snuła się już mu dobrze znana postać. Na nogach miała wielkie, grube i ciężkie buty filcowe. Na głowie szeroką, szarą chustkę, która służyła jej zarazem za płaszcz. Kobieta szła powoli, ostrożnie. Patrzył na nią zdumiony i, jak mówił potem, serce skoczyło mu do gardła. Oczy wezbrały łzami, śledząc każde jej posunięcie, szczególnie kiedy, mając jeszcze około 30 kroków do drzwi, przyklęknęła i na czworakach wgramoliła się po tej ślizgawicy do kościółka. Byłem do tego stopnia zdenerwowany, wspominał dziadek, że pot spłynął po mej twarzy jak po tureckiej kąpieli. Już w ten dzień nie przyjmował pacjentów. Zamknął biuro na dwa zamki i wycofał się do swego mieszkania. Usiadł w wygodnym fotelu i czekał na nadejście służącej. Kiedy ta się wreszcie zjawiła, krzyknął do niej – czy może i ty jesteś katoliczką? Dziewczę się tym pytaniem tak przestraszyło, że dech ich zatkało, tak, że nie mogła ani słówka pisnąć. Przytaknęła tylko głową na znak, że jest. Czy masz jakieś książki albo pisma o tej wierze? Znowu potwierdzające przytaknięcie. Teraz już głosem łagodnym. Proszę cię, idź czym prędzej do domu i przynieś mi tę literaturę o religii katolickiej. Ja chcę i muszę się dowiedzieć, co wy macie w waszych kościołach, co może zmusić ludzi, aby w takiej śnieżycy czołgali się na kolanach, aby się tam dostać. Skutkiem tego przykładu, danego przez ową biedną, ciężko pracującą, pobożną polską wdowę, cała nasza rodzina się nawróciła. I obecnie, po trzech pokoleniach, liczy 5 rodzin, rdzennie i głęboko wierzących. Tu ojciec Justyn kończy pierwszą opowieść i dodaje od siebie. No, może teraz przestaniecie się dziwić, że bezustannie zachęcam mężczyzn do uchylania czapki lub kapelusza, kiedy przechodzą lub przejeżdżają przed kościołami naszymi. Albo dlaczego namawiam was do odwiedzania choćby tylko kilkuminutowego, Pana Jezusa utajonego w ołtarzach naszych, aby drugim dać dobry przykład. Skutki bowiem mogą być ogromne. I zaraz rozpoczyna drugą opowieść. George Peabody był dobrze znany w całym Teksasie. Był to adwokat dobrze wykształcony, doświadczony, kuty, jak to mówią, na cztery nogi. Nosił się prosto, poważnie, zawsze pewny siebie. Głowę jego zdobiła czupryna bielejących włosów. Usposobienia zrównoważonego, wyznania metodystycznego. Człowiek charakteru solidnego, stanowczy. W tym samym budynku urzędował drugi adwokat nazwiskiem Charles Kane, też już nie młody, ale również wielce w prawie biegły. Osoba szczupła, ale żywa, obrotna, znająca się doskonale na manewrach adwokackich. Ten był wyznania katolickiego. Prawda, wiarą się nie chwalił, ale swej wiary się nie wstydził i jej przed drugimi nie ukrywał. Nierzadko jakiś klient albo adwokat znalazł go przy biurku z różańcem w ręku. I tak pewnego dnia metodysta George Peabody zajrzał w sprawach adwokackich do biura katolika Charlesa Kane'a. Przyłapał go, jak właśnie wsuwał różaniec do kieszonki. Metodysta adwokat uśmiechnął się dobrotliwie do adwokata katolika i zapytał: co byś powiedział, gdybym ci pokazał mój różaniec? Katolik spojrzał na niego niedowierzająco i odpowiedział z uśmiechem: pewnie, że chciałbym zobaczyć twój metodystyczny różaniec, bo takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Musi to być coś ciekawego. Tamten w tej chwili wyjął z kieszeni różaniec i podał katolikowi. Ten wziął, spojrzał i ze zdziwienia niemalże z krzesła nie zleciał. Trzymał bowiem w ręku różaniec artystycznego wyrobu. Ziarenka ani z plastiku, ani ze szkła, ale z jakiegoś twardego drzewa, prawdopodobnie z gałęzi cierni albo głogu. Każde ziarenko ręcznie obrobione, ozdobne w maciupeńkie kwiatki i krzyżyki. Wszystko wskazywało, że ten różaniec wyszedł z ręki artysty nie lada, który prawdopodobnie nad każdym ziarenkiem spędził niejedną godzinę. Ziarnka różańca były złączone delikatnym, na wzór powroza, skręconym drucikiem. Długo nad tym różańcem ślęczał katolik, przyglądając się ziarenkom i krzyżykowi. Wreszcie oderwał oczy od tego skarbu i spojrzał na kolegę po fachu. Na miłość boską, powiedz mi, jak ten nadzwyczajny różaniec dostał się do twoich rąk? Metodysta nie szukał krzesełka, ale ulokował się na biurku i mówił głosem miarowym, spokojnym. Dosyć to długa historia, bo trzeba się cofnąć o 55 lat. Liczyłem wówczas zaledwie 8 lat. Mieszkaliśmy w Sanford, Florida. Rodzina składała się z ojca, matki, mnie i 11 braci i sióstr. Było co żywić, prawda? Ojciec mój był dziennikarzem. Miał psie wynagrodzenie, ale matka była szkocko-irlandzkiego pochodzenia, a więc kobieta oszczędna i gospodarna. Była twardą metodystką. Należała do kilku towarzystw dobroczynnych. Codziennie zanosiła garnek zupy i bochen chleba do jakiejś biednej rodziny, a w szczególności do takiej, gdzie matka chorowała. Pewnego dnia wzięła mnie ze sobą na wycieczkę miłosierdzia. Ona niosła garnek zupy, a ja dźwigałem bochenek chleba. Matka skierowała swe kroki do najmizerniejszej dzielnicy miasteczka i stanęła przed biednym, jednopiętrowym domkiem, w którym mieszkała rodzina kolejarza. Zapukała do drzwi i wnet nadeszła dziewczyna, rodem Hiszpanka. Zadziwiona otworzyła usta i czekała. Słyszałam, że matka twoja choruje na malarię, a więc przyniosłam jej troszkę rosołu skóry. To ją nie tylko posili, ale pomoże, aby prędzej powróciła do zdrowia. Twarz stroskanego dziewczęcia rozpromieniła się jak tęcza. Dzięki, tysiąckroć dzięki, mówiła po hiszpańsku. Niech pani wnijdzie na chwilę, proszę. Nieraz spotykałem biedę, ale takiej biedy jak wówczas w tym domu to nie widziałem. Na krzesełku stała wielka, w kilku miejscach wyszczerbiona miska, a w misce zżółknięty dzban bez ucha. Te graty służyły za umywalkę. Pod ścianą żelazne łóżko, a na nim pod cienką kołdrą spoczywała szczupła, zmizerowana kobieta o twarzy zmarszczonej, wynędzniałej. Na głowie miała stary czepek, spod którego spadały dwa długie warkocze, jak śnieg bielusieńkie. Chora patrzyła na nas z nieufnością, ale kiedy jej córka zaczęła tłumaczyć po hiszpańsku, zaczęła się uśmiechać i dziękować. Kiedyśmy powracali, pytałem się matki, czemu to taka tam bieda. Matka tłumaczyła, że ów robotnik za 12 godzin dniówki pobierał całe 87 centów, z czego musiał wyżywić całą rodzinę. Cóż więc można było się spodziewać? Na mnie zrobiło to takie wrażenie, że prosiłem matkę, aby i nadal pamiętała o chorej. Skutkiem tej prośby codziennie, czasami i dwa razy na dzień, przez następne 8 tygodni zanosiłem chorej zupę, rosół, chleb, sztukę mięsa i nawet lekarstwa. W dodatku matka też często szła w odwiedziny, zawsze z jakimś zawiniątkiem pod pachą. To było dla dzieci tej chorej. Po kilku miesiącach chora przyszła do zdrowia i stanęła na nogach. Zaczęła matce dziękować, łamaną angielszczyzną i hiszpańskim. Tłumaczyła, że chciałaby się tak odwdzięczyć swej dobrodziejce, ale nie może, bo jest biedna i nic nie ma. Ale na znak głębokiej i serdecznej wdzięczności odda matce to, co ma najdroższego, najcenniejszego, mianowicie swój różaniec, który otrzymała od rodziców w dzień ślubu, a który już od 4 pokoleń znajdował się w rodzinie. W tej chwili widziałem przed sobą dwie prawdziwe chrześcijanki, dwie świątobliwe kobiety. Jedną, moją matkę, która wyszukiwała chorych i bez względu na kolor skóry czy wyznanie niosła im ratunek i pomoc. Drugą, starą Hiszpankę, która z wdzięczności oddawała to, co miała najdroższego, to, co za skarb uważała. Widziałem, jak moja matka metodystka z rąk matki katoliczki przyjmowała go w duchu i z usposobieniem, w jakim był ofiarowany. Różaniec owinęła starannie w jedwabną chusteczkę i złożyła do skrzyni cedrowej, w której chowała cały stos pamiątek familijnych. Do tego różańca odnosiła się z głęboką czcią i szacunkiem. Nigdy nie pozwoliła, aby dzieci brały go do rąk. Tłumaczyła, że to nie żadna zabawka, ale przedmiot godny poszanowania. Kiedy opowiadała szczegóły, w jaki sposób ów różaniec dostał się w jej ręce, rozczulała się do łez. Kilka lat później ta biedna rodzina hiszpańska wyjechała do innego stanu. Mijały lata. Poszedłem do szkół. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Georgia. Zakwaterowałem się w Nowym Orleanie. Tam się ożeniłem i tam urodził się nasz syn, któremu daliśmy na imię Edward Smith. Pierwsza wojna światowa dała mi się we znaki. Żona mnie porzuciła, zabierając ze sobą 2-letniego syna. Przepadła jak kamień w wodę. Zniechęcony i zrozpaczony zwinąłem praktykę i wyjechałem do Teksasu. Wkrótce nowe nieszczęście. Matka mi umarła. Po pogrzebie otworzyliśmy szkatułkę z pamiątkami. Bracia i siostry zgodzili się, aby między innymi oddać mi na pamiątkę ten różaniec, ponieważ ja najlepiej ze wszystkich znałem jego historię. Powróciłem z pogrzebu z pewnym zadowoleniem. Miałem dobrą praktykę, zapisałem się do lokalnej loży masońskiej, obracałem się w lepszych kołach towarzyskich. A jednak dla mnie, światowca, ten różaniec miał jakiś urok, po prostu przyciągał mnie do siebie. i dlatego często wyjmowałem go z szufladki, a trzymając go w ręku, w wyobraźni odtwarzałem sobie sceny, w których przed laty odegrałem rolę. I znów widziałem tę miłosierną metodystkę, moją matkę, i ową pobożną katoliczkę, chorą Hiszpankę. Przypominał mi się każdy szczegół, a w końcu, jak amen w pacierzu, zawsze nasuwała mi się myśl o moim synu, o którym nie miałem najmniejszej wiadomości od czasu, jak mnie żona opuściła. Czego bym nie dał, aby się o nim dowiedzieć? I na tym skończył swe opowiadanie o różańcu metodysta i mason. Adwokat katolik postanowił coś w tej sprawie zrobić. Zadzwonił do reportera przy dzienniku Dallas News. Opowiedział mu dokładnie wszystko, co mu z taką szczerością wyjawił adwokat Peabody. Reporter obiecał opisać to zdarzenie w gazecie, ale pod warunkiem, że najpierw jego przyjaciel, biskup pomocniczy z Dallas, zbada i oceni ów przechowywany i szanowany przez metodystę i masona różaniec. Biskup zawyrokował, że różaniec to prawdziwa relikwia pochodząca z XVIII wieku, dzieło artysty rzeźbiarza, Włocha albo Hiszpana. Różaniec powinien znajdować się w jakimś muzeum, a nie w rękach ludzi, którzy się na jego wartości ani znają, ani należycie oceniają. Ale właściciel nie chciał się z tą pamiątką rozstać. Zaraz w wydaniu niedzielnym Dallas News umieściło obszerny artykuł opisujący nie tylko historię różańca, ale także właściciela. A już we wtorek wieczór Peabody był wołany do telefonu. Telefonistka w centrali oznajmiła mu, że ktoś z Nowego Orleanu chciałby z nim rozmawiać. I wnet usłyszał jakiś głos nieznajomy, który pytał: czy Edward Peabody może odwiedzić swego ojca, George'a Peabody, którego uważał za od dawna umarłego? W George'a jakby piorun trzasnął. Zaledwie zdołał wykrztusić: oczywiście, tak. W czwartek nadjechał od dawna zaginiony syn. Nie przyjechał sam. Przywiózł ze sobą bowiem młodą żonę, rodem francuskę, i dwoje dzieci. Po 32 latach rozłąki nastąpiło spotkanie ojca ze synem. Syn wyczytał bowiem nazwisko ojca w Dallas News, w artykule o tym artystycznym i cennym różańcu. A matka, która nie tak dawno umarła, zawsze mawiała, że ojciec go w rok po urodzeniu osierocił. Zaraz w piątek Peabody senior urządził przyjęcie na cześć gości. Na stole stały misy z mięsiwem, drugie z rybą. Syn i synowa sięgnęli po rybę. Senior znów nieomal nie spadł z krzesła, kiedy usłyszał: ojcze, ja jestem katolikiem, dzięki mojej żonie. Dzieci nasze też są ochrzczone w wierze katolickiej. Senior powstał od stołu i wyszedł. Młodzi myśleli, że wiadomość o nawróceniu syna go rozgniewała, ale pomylili się. Zaledwie zdołali wymienić między sobą kilka zdań, on już był z powrotem. W ręku, na jedwabnej chusteczce, trzymał ów artystyczny różaniec. Podając go synowi, mówił z uczuciem: ten historyczny różaniec, kiedyś podany ręką wdzięcznej katoliczki, mej miłosiernej matce, metodystce, przez tyle lat przechowywany w moich rękach metodystycznych i masońskich, oddaję w twoje katolickie ręce, synu. Różaniec ten w swej wędrówce z rąk do rąk wiele dobrego dokonał. Ludziom wiele szczęścia przyniósł, a mnie, ciebie, syna, odnalazł. Niech tobie, żonie i dzieciom będzie zachętą do życia chrześcijańskiego, do czynów miłosierdzia.
Oh.
a teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na październik włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę października. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.
Na październik Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.
Październik ma charakter maryjny.
Przez cały ten miesiąc franciszkanie odprawiają nowenny ku czci Najświętszej Maryi Panny, Królowej Różańca Świętego.
Serdecznie zapraszamy was wszystkich do udziału w tych nowennach. Przez cały miesiąc możecie nadesłać do nas wasze intencje modlitw i zgłosić swój udział w nowennach. Starajcie się wprowadzić zwyczaj modlitwy różańcowej. W rodzinie swojej polecajcie się chętnie opiece Matki Bożej. Serdecznie was zapraszamy do udziału w nowennach za zmarłych w listopadzie. W tradycyjnych wypominkach wspominamy najbliższych sercu zmarłych i modlimy się o ich wieczny pokój. Swe dobre uczynki, modlitwy, odpusty oferujcie w ich intencjach.
Wraz z zaproszeniem na nowenny wypominkowe franciszkanie wysłali wam informację o kalendarzu godziny różańcowej na przyszły rok, rok 2020. Ze względu na zwiększoną opłatę druku, franciszkanie będą wysyłać kalendarze dla tych, którzy napiszą do godziny różańcowej i poproszą. Można użyć dołączonej do listu przygotowanej kartki. Prosimy ją odesłać i napisać, ile kalendarzy mamy wysłać.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, Skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.